Rozdział 48. Kto jest największy? Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza. Rozdział 17, wersy od 22 do 27. Rozdział 18, wersy od 1 do 20. Według Ewangelii Marka. Rozdział 9, wersy od 30 do 50. Oraz Łukasza. Rozdział 9, wersy od 46 do 48. Po powrocie do Kafarnaum Jezus nie udał się do znajomych miejsc, gdzie uprzednio nauczał lud, ale razem z uczniami w skrytości wyszukał dom, który miał być jego tymczasowym miejscem zamieszkania. Przez resztę pobytu w Galilei stanowiło to jego cel, aby uczyć uczniów, zamiast pracować dla rzesz. W podróży przez Galileję Chrystus ponownie próbował przygotować umysły swych uczniów na wydarzenia znajdujące się przed nim. Powiedział im, że miał pójść do Jerozolimy, aby być skazanym na śmierć i zmartwychwstać. Nadmienił również tę dziwną i uroczystą zapowiedź, że miał być wydany w ręce swych wrogów. Uczniowie nawet teraz nie zrozumieli jego słów. Choć ogarnął ich cień wielkiego smutku, w sercach znalazł miejsce duch rywalizacji. Dysputowali między sobą, kto powinien być uważany za największego w królestwie. Zamierzali ukryć ten spór przed Jezusem i nie zbliżyli się do jego boku, jak zwykle to czynili, ale krążyli z tyłu, tak że on był przed nimi, gdy weszli do Kafarnaum. Jezus odczytał ich myśli i pragnął udzielić im porad oraz pouczeń. Jednak czekał z tym na spokojną porę, gdy ich serca będą otwarte na przyjęcie jego słów. Wkrótce po tym, jak dotarli do miasta, poborca podatku świątynnego przystąpił do Piotra z pytaniem: czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? Ta danina nie była podatkiem obywatelskim, ale datkiem religijnym, którego uiszczenie było corocznie wymagane od każdego Żyda na wsparcie świątyni. Odmowa uiszczenia owego podatku byłaby uznana za nielojalność wobec świątyni, w ocenie rabinów zaś za najcięższy grzech. Postawa Zbawiciela wobec praw rabinicznych i jego wyraźne zarzuty przeciw obrońcom tradycji dały pretekst do skargi, że szukał obalenia służby świątynnej. Teraz jego wrogowie dostrzegli sposobność, aby go zdyskredytować. W poborcy podatku odnaleźli ochotnego sojusznika. Piotr widział w pytaniu poborcy aluzję dotykającą lojalności Chrystusa względem świątyni. Będąc gorliwcem co do honoru swego mistrza, nie radząc się go, pośpiesznie odpowiedział, że Jezus zapłaci podatek. Jednak Piotr tylko częściowo rozumiał intencje pytającego. Istniały pewne grupy, które zostały uznane za zwolnione z płacenia podatku. W czasach Mojżesza, kiedy Lewici zostali odłączeni do służby w świątyni, nie dano im dziedzictwa wśród ludu. Pan powiedział: Lewi nie ma działu ani dziedzictwa ze swymi braćmi. Pan jest jego dziedzictwem, z piątej księgi Mojżesza. W dniach Chrystusa kapłani i lewici byli w dalszym ciągu uważani za specjalnie poświęconych świątyni i nie wymagano od nich rocznego datku na jej utrzymanie. Prorocy byli także zwolnieni z tej opłaty. Domagając się podatku od Jezusa, rabini nie uwzględniali jego prawa jako proroka albo nauczyciela i potraktowali go jak każdą pospolitą osobę. Odmowa z jego strony, aby zapłacić ów podatek, zostałaby przedstawiona jako nielojalność względem świątyni. Natomiast zapłacenie go byłoby tłumaczone jako uzasadnienie ich odrzucenia go jako proroka. Tylko niewiele wcześniej Piotr uznał Jezusa za Syna Bożego, a teraz stracił sposobność przedstawienia charakteru swojego mistrza. Swoją odpowiedzią udzieloną poborcy, że Jezus uiści podatek, faktycznie zaaprobował fałszywe pojęcie o nim, które kapłani i przełożeni starali się puścić w obieg. Gdy Piotr wszedł do domu, Zbawiciel nie wspomniał o tym, co miało miejsce, ale zapytał: jak myślisz, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub podatek? Od swych synów czy od obcych? Piotr odpowiedział: od obcych. A Jezus rzekł: a zatem synowie są wolni. Podczas gdy obywatele kraju są opodatkowani w celu utrzymywania ich króla, własne dzieci monarchy są zwolnione. Tak samo od Izraela, zdeklarowanego ludu Bożego, było wymagane utrzymywanie jego służby. Ale Jezus, Syn Boży, nie był do tego zobowiązany. Jeśli kapłani i lewici byli zwolnieni z płacenia ze względu na ich powiązanie ze świątynią, o ile bardziej ten, dla którego świątynia była domem jego ojca. Gdyby Jezus zapłacił podatek bez protestu, faktycznie potwierdziłby słuszność owego roszczenia, a tym sposobem wyparłby się swej boskości. Jednak chociaż uważał to za właściwe, aby zastosować się do żądania, zaprzeczył roszczeniu, na którym było ono oparte. Zapewniając zapłatę podatku, dał dowód swego boskiego charakteru. Zostało zamanifestowane, że on jest jedno z Bogiem i dlatego nie podlega podatkowi jak zwyczajny obywatel królestwa. Idź nad morze, polecił Piotrowi, zarzuć haczyk, weź pierwszą wyciągniętą rybę, a gdy otworzysz jej pysk, znajdziesz stater, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Z Ewangelii Mateusza. Choć odział swą boskość człowieczeństwem, w tym cudzie objawił swą chwałę. Zostało unaocznione, że on jest tym, który za pośrednictwem Dawida oznajmił: mój jest wszelki zwierz leśny i bydło na tysiąca gór. Znam wszelkie ptactwo gór i zwierz polny jest mój. Gdybym był głodny, nie powiedziałbym ci, bo mój jest świat i napełnienie jego. Psalm 50. Chociaż Jezus wyjaśnił, że nie jest zobowiązany do płacenia podatku, nie wszedł w żaden spór z Żydami odnośnie do tej sprawy, gdyż oni błędnie interpretowaliby jego słowa i odwróciliby je przeciwko niemu. Aby nie dać powodu do obrazy odmówieniem płacenia podatku, uczynił to, czego uczynienie nie mogło być od niego słusznie wymagane. Ta lekcja miała mieć wielką wartość dla jego uczniów. Wkrótce miały nastąpić znaczące zmiany w odniesieniu do służby świątynnej i Chrystus uczył ich, aby nie ustawiali się niepotrzebnie na pozycji antagonistycznej wobec ustanowionego porządku. Jak dalece możliwe, mieli unikać dawania sposobności do błędnej interpretacji ich wiary. Chociaż chrześcijanom nie wolno wyrzec się choćby jednej zasady prawdy, powinni oni unikać sporów zawsze, kiedy jest to możliwe, aby tak postąpić. Gdy Chrystus i uczniowie byli sami w domu, a Piotr udał się ku morzu, Jezus wezwał tych pozostałych do siebie i zapytał: o czym rozmawialiście między sobą w drodze? Obecność Jezusa i jego pytanie umieściło tę sprawę w zupełnie innym świetle od tego, w jakim ona przedstawiała się im, gdy sprzeczali się w drodze. Wstyd i samo potępienie nakazywały im milczenie. Jezus powiedział im, że ma umrzeć ze względu na nich, więc ich egoistyczne aspiracje stanowiły bolesny kontrast do jego pozbawionej egoizmu miłości. Gdy Jezus powiedział im, że ma być skazany na śmierć i zmartwychwstać, próbował wciągnąć ich w rozmowę o wielkiej próbie ich wiary. Gdyby byli gotowi na przyjęcie tego, co on pragnął im oznajmić, oszczędzone byłyby im gorzka udręka i rozpacz. Jego słowa przyniosłyby pocieszenie w godzinie żałoby i rozczarowania. Ale chociaż mówił tak wyraźnie o tym, co go czeka, wzmianka okoliczności, że wkrótce uda się do Jerozolimy, ponownie roznieciła ich nadzieję o bliskim ustanowieniu królestwa. To doprowadziło do stawiania pytań dotyczących tego, kto powinien zajmować najwyższe urzędy. Po powrocie Piotra z nadmorza uczniowie opowiedzieli mu o pytaniu Zbawiciela, a w końcu jeden z nich odważył się zapytać Jezusa: kto jest największy w Królestwie Niebios? Zbawiciel zebrał uczniów wokół siebie i powiedział im: jeśli ktoś chce być pierwszym, niech się stanie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. W tych słowach tkwiła doniosłość i potęga, od których zrozumienia uczniowie byli dalecy. To, co dostrzegał Chrystus, oni nie potrafili ujrzeć. Nie rozumieli natury Królestwa Chrystusa i ta niewiedza była jawną przyczyną ich sprzeczki. Jednak prawdziwy powód leżał głębiej. Wyjaśniając naturę Królestwa, Chrystus mógł na jakiś czas uspokoić ich spór. Jednakże to nie dotykało podstawowej przyczyny. Nawet po otrzymaniu najpełniejszego poznania, każda kwestia pierwszeństwa wznowiłaby niepokój. W ten sposób, po odejściu Chrystusa, sprowadzone byłoby na zbór nieszczęście. Spór o najwyższe stanowisko stanowił dzieło tego samego ducha, który był początkiem wielkiego konfliktu w światach w górze i który sprowadził Chrystusa z nieba, aby umarł. Oto pojawiło się przed nim widzenie Lucyfera, syna Jutrzenki, chwałą przewyższającego wszystkich aniołów, którzy otaczają tron, i złączonego najściślejszą więzią z Synem Bożym. Lucyfer powiedział: będę podobny do Najwyższego, z Księgi Izajasza. A pragnienie samowywyższenia wywołało spór w niebiańskich sieniach i skazało na banicję wiele zastępów bożych. Gdyby Lucyfer naprawdę pragnął być podobny do Najwyższego, nigdy nie opuściłby wyznaczonego mu miejsca w niebie, gdyż Duch Najwyższego objawia się w niesamolubnej służbie. Lucyfer pożądał Bożej mocy, a nie jego charakteru. Szukał dla siebie najwyższego stanowiska, a każda istota, która jest kierowana jego duchem, uczyni to samo. Tym sposobem zrażenie, niezgoda i spór są nieuniknione. zwierzchnictwo staje się nagrodą najsilniejszych. Królestwo szatana jest królestwem przemocy. Każdy człowiek traktuje każdego innego człowieka jako przeszkodę na drodze własnego postępu albo jako szczebel, na którym sam może się wspiąć na wyższe stanowisko. Podczas gdy Lucyfer uważał bycie równym Bogu za coś do zagrabienia, Chrystus, ów wywyższony, wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny do ludzi, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej, z listu do Filipian. Teraz krzyż był tuż przed nim, a jego uczniowie byli tak pełni egoizmu, tej właśnie zasady królestwa szatana, że nie byli w stanie solidaryzować się ze swoim panem albo nawet zrozumieć go, gdy mówił o swoim upokorzeniu dla nich. Bardzo delikatnie, a mimo to z doniosłym naciskiem, Jezus próbował skorygować to zło. Pokazał, co jest zasadą, która panuje w Królestwie Niebios i co tworzy prawdziwą wielkość według oceny wzorca niebiańskich sieni. Ci, którzy kierowali się dumą i zamiłowaniem do zaszczytów, myśleli o sobie i o nagrodzie, jaką mieli posiadać, a nie o tym, co okażą Bogu za dary, które otrzymali. Oni nie będą mieli miejsca w Królestwie Niebios, gdyż zostali utożsamieni z szeregami szatana. Pokora poprzedza chwałę. Do zajęcia wysokiego stanowiska przed ludźmi niebo wybiera pracownika, który podobnie do Jana Zanurzyciela zajmuje pokorne stanowisko przed Bogiem. Najbardziej podobny do dziecka uczeń jest najskuteczniejszy w pracy dla Boga. Niebiańskie istoty mogą współpracować z tym, kto nie dąży do wywyższenia siebie, ale do ratowania dusz. Ten, kto najbardziej odczuwa potrzebę Bożej pomocy, będzie się na nią powoływał, a Duch Święty da mu wyobrażenie o Jezusie, które wzmocni i podniesie duszę. Po obcowaniu z Chrystusem uda się do pracy dla tych, którzy giną w swoich grzechach. Został namaszczony do swojej misji i doznaje powodzenia, gdzie wielu wykształconych i mądrych intelektualnie odniosłoby porażkę. Ale gdy ludzie wywyższają samych siebie, uważając, że są niezbędni dla sukcesu wielkiego planu Bożego, Pan powoduje, że zostają odsunięci. Zostaje ukazane, że Pan nie jest od nich zależny. Praca nie ustaje z powodu ich usunięcia, ale idzie do przodu z większą mocą. Nie wystarczało, aby uczniowie Jezusa zostali pouczeni o naturze Jego Królestwa. Tym, czego potrzebowali, była zmiana serca, która sprowadziłaby ich do harmonii z Jego zasadami. Przywołując do siebie małe dziecko, Jezus postawił je w ich środku. Następnie, czule biorąc je w swoje objęcia, powiedział: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Prostota, bezinteresowność i pełna ufności miłość małego dziecka to cechy, które niebo ceni. To są właściwości prawdziwej wielkości. Jezus ponownie wyjaśnił uczniom, że Jego Królestwo nie charakteryzuje się doczesnym dostojeństwem ani okazałością. u stóp Jezusa wszystkie te różnice są zapomniane. Bogaci i ubodzy, wykształceni i niewykształceni, spotykają się razem, bez brania pod uwagę klasowości czy wyższej pozycji w świecie. Wszyscy spotykają się jako nabyte krwią dusze, na równi uzależnieni od tego, który ich odkupił Bogu. Szczera, skruszona dusza jest cenna w oczach Boga. On kładzie na ludziach swoją własną pieczęć, nie według rangi, bogactwa ani wielkości intelektu, ale stosownie do ich jedności z Chrystusem. Pan chwały jest usatysfakcjonowany tymi, którzy są cisi i pokornego serca. Dawid powiedział: dajesz mi tarczę zbawienia swego, a twoja łagodność, jako element ludzkiego charakteru, czyni mnie wielkim, z Księgi Psalmów. Kto przyjmie jedno z takich dzieci w moje imię, rzekł Jezus, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmie, nie mnie przyjmuje, ale tego, który mnie posłał. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Z Księgi Izajasza. Słowa Zbawiciela obudziły w uczniach poczucie nieufności względem siebie. Nikt nie był szczególnie uwydatniony w owej odpowiedzi, jednak Jan został doprowadzony do wątpliwości, czy w jednym przypadku jego postępowanie było słuszne. Z dziecinnym duchem przedłożył sprawę Jezusowi. Nauczycielu, rzekł, widzieliśmy kogoś, kto w twoim imieniu wypędzał demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Jakub i Jan uprzednio myśleli, że powstrzymując tego człowieka, mieli na względzie cześć Pana. Jednak zaczęli dostrzegać, że byli zazdrośni o swoją własną cześć. Przyznali się do błędu i przyjęli napomnienie Jezusa. Nie zabraniajcie mu, gdyż nie ma takiego, kto by dokonał cudu w moim imieniu i zaraz mógł o mnie źle powiedzieć. Nikt, kto okazał się przyjazny dla Chrystusa, nie miał być odtrącony. Było wiele osób, których głęboko poruszały charakter i dzieło Chrystusa i których serca otwierały się przed Nim w wierze. Więc uczniowie, którzy nie potrafili odczytać motywów, mieli konieczność dbać o to, aby nie zniechęcać tych dusz. Gdy Jezus nie był już dłużej wśród nich osobiście, a dzieło zostało złożone w ich ręce, nie wolno im było ulegać duchowi ograniczoności i wyłączności, lecz mieli manifestować tę samą dalekosiężną solidarność, którą widzieli u swojego mistrza. Fakt, że ktoś nie we wszystkim odpowiada naszym osobistym pojęciom bądź zapatrywaniom, nie usprawiedliwia nas w zakazywaniu mu pracowania dla Boga. Chrystus jest wielkim nauczycielem. My nie mamy sądzić ani rozkazywać, natomiast każdy ma w pokorze usiąść u stóp Jezusa i uczyć się od Niego. Każda dusza, którą Bóg uczynił chętną, jest kanałem, przez który Chrystus objawi swą przebaczającą miłość. Jakże powinniśmy być ostrożni, aby nie zniechęcić żadnego z Bożych nosicieli światłości i w ten sposób zatrzymać promienie, które On chciałby, aby oświecały świat. Surowość bądź chłód ukazane przez ucznia temu, którego pociągał Chrystus, takie zachowanie się, jak to ukazane przez Jana, zakazujące komuś działać cuda w imię Chrystusa, może doprowadzić do skierowania stóp na ścieżkę wroga oraz spowodowania utraty duszy. Zamiast tak postąpić, powiedział Jezus, lepiej by było takiemu człowiekowi, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. I dodał, jeśli twoja ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kalekim wejść do życia, niż mieć dwoje rąk i pójść do piekła w ogień nieugaszony. Również jeśli twoja stopa przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kulawym wejść do życia, niż mieć dwie stopy i być wrzuconym do piekła. Z Ewangelii Marka. Dlaczego tak poważne słowa, od których nie ma wyraźniejszych? Dlatego, że Syn Człowieczy przyszedł zbawić to, co zginęło. Czy jego uczniowie okażą mniej względu duszą swoich bliźnich niż majestat nieba? Każda dusza kosztowała nieskończoną cenę, więc jak straszny jest grzech odwrócenia jednej duszy od Chrystusa, także miłość, upokorzenie i męka Zbawiciela będą dla niej daremne. Biada światu z powodu zgorszeń. Zgorszenia muszą bowiem przyjść z Ewangelii Mateusza. Świat, będąc zainspirowany przez szatana, będzie na pewno przeciwstawiać się naśladowcom Chrystusa i próbować zniszczyć ich wiarę. Ale biada temu, kto przyjął imię Chrystusa, a mimo to zastanie się go wykonującego to dzieło. Nasz Pan jest okrywany hańbą przez tych, którzy twierdzą, że mu służą, a mylnie przedstawiają jego charakter. I skutkiem tego zwiedzione są tłumy i sprowadzone na błędne ścieżki. Wszelki nawyk albo praktyka, która doprowadziłaby do grzechu i pozbawiła Chrystusa czci, powinna być porzucona bez względu na ofiarę. To, co pozbawia Boga czci, nie może być korzyścią dla duszy. Błogosławieństwo nieba nie może towarzyszyć nikomu w naruszaniu wiecznych zasad prawości, a pielęgnowanie jednego grzechu wystarczy, aby doprowadzić do degradacji charakteru i sprowadzić na manowce innych. Jeśli należy odciąć stopę albo rękę lub nawet wyłupać oko, aby uratować ciało od śmierci, o ile bardziej gorliwie powinniśmy usunąć grzech, który sprowadza śmierć do duszy. W służbie rytualnej sól była dodawana do każdej ofiary. Podobnie do ofiarowania kadzidła oznaczało to, że tylko sprawiedliwość Chrystusa może uczynić ową służbę miłą Bogu. Odnosząc się do tej praktyki, Jezus rzekł, każda ofiara solą będzie posolona. Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Wszyscy, którzy chcą złożyć siebie jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, z listu do Rzymian, muszą przyjąć zbawienną sól, sprawiedliwość naszego Zbawiciela. Wtedy stają się solą ziemi, powstrzymującą zło między ludźmi, jak sól zachowuje przed zepsuciem z Ewangelii Mateusza. Jednak jeśli sól straciła swój smak, jeśli jest tylko wyznanie pobożności bez miłości Chrystusa, nie ma żadnej mocy ku dobru. Życie nie może wywierać żadnego zbawiennego wpływu na świat. Jezus mówi: wasza energia i skuteczność w budowaniu mojego królestwa zależą od otrzymania przez was mojego ducha. Musicie być uczestnikami mojej łaski, abyście byli wonią życia ku życiu. Wówczas nie będzie rywalizacji, samolubstwa ani pragnienia zajmowania najwyższego stanowiska. Będziecie posiadać tę miłość, która nie szuka swego, lecz dobra bliźniego. Niech pokutujący grzesznik utkwi swój wzrok na Baranku Bożym, który gładzi grzech świata z Ewangelii Jana, a przez przypatrywanie się dozna przemiany. Jego strach zamieni się w radość, a wątpliwości w nadzieję. Powstanie wdzięczność, kamienne serce zostanie skruszone. Przypływ miłości ogarnie duszę. Chrystus będzie w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kiedy widzimy Jezusa, męża boleści, zaznajomionego z cierpieniem, działającego, aby zbawić to, co zginęło, zlekceważonego, wzgardzonego, wyśmiewanego i wypędzanego z miasta do miasta, aż dokonana została jego misja. Gdy przyglądamy się mu w Getsemane, wydzielającemu wielkie krople krwi, a także na krzyżu umierającemu w mędze, gdy to widzimy, własne ja nie będzie już więcej domagać się uznania. Patrząc na Jezusa, będziemy się wstydzić naszego chłodu, ospałości i samolubstwa. Będziemy chętnie kimkolwiek albo nikim, aby wolno nam było pełnić służbę z serca dla Mistrza. Będziemy z radością nieśli krzyż za Jezusem, ze względu na Niego znosili próby, hańbę bądź prześladowanie. Natomiast my, mocni, powinniśmy dźwigać niemoce słabych, a nie dogadzać sobie samym, z listu do Rzymian. Żadna dusza, która wierzy w Chrystusa, choć jej wiara może być słaba, a jej kroki są chwiejne, jak kroki małego dziecka, nie ma być nisko ceniona. We wszystkim, co daje nam przewagę nad innymi, czy to w wykształceniu i wykwintności, w szlachetności charakteru, w praktyce chrystiańskiej, czy też w doświadczeniu religijnym, jesteśmy dłużnikami tych mniej uprzywilejowanych. I jak daleko leży to w naszej mocy, mamy im służyć. Jeśli jesteśmy silni, mamy podtrzymywać ręce słabych. Aniołowie chwały, którzy zawsze patrzą na oblicze Ojca w niebie, radują się, służąc Jego malutkim. Zatrwożone dusze, które mają wiele niewłaściwych cech charakteru, są pod ich szczególną opieką. Aniołowie są zawsze obecni tam, gdzie są najbardziej potrzebni, u tych, którzy mają przeprowadzić najcięższą walkę z własnym ja i których otoczenie jest najbardziej zniechęcające. I w tej służbie prawdziwi naśladowcy Chrystusa będą współpracować. Jeśli jeden z tych małych zostanie zwyciężony i popełni coś złego przeciwko tobie, wówczas twoim zadaniem jest, aby szukać jego odnowy. Nie czekaj na niego, aby dokonał pierwszej próby pojednania. Jak wam się wydaje, powiedział Jezus, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec, a jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi tych 99 i nie pójdzie w góry szukać zabłąkanej? a jeśli uda mu się ją znaleźć, zaprawdę powiadam wam, że cieszy się z niej bardziej niż z tych 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą waszego Ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. W duchu łagodności, uważając na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony, z listu do Galatów, idź do błądzącego i upomnij go między sobą a nim samym. Nie wystawiaj go na wstyd, ujawniając jego błąd innym, ani nie okrywaj Chrystusa niesławą rozgłaszaniem grzechu albo błędu tego, który nosi jego imię. Często prawda musi być wyraźnie wypowiedziana do błądzącego. Musi on być doprowadzony do ujrzenia swojego błędu, aby mógł doświadczyć odnowy. Jednak ty nie masz sądzić ani potępiać. Nie podejmuj żadnej próby samousprawiedliwienia się. Niech całe twoje staranie służy jego odnowie. W leczeniu ran duszy potrzeba najdelikatniejszego dotyku, największej wrażliwości. Jedynie miłość, która wypływa z cierpiącego z Kalwarii, może tutaj pomóc. Niech brat odniesie się do brata z litościwą czułością, wiedząc, że jeśli doznasz powodzenia, uratujesz duszę od śmierci i zakryjesz mnóstwo grzechów. Z listu Jakuba. Ale nawet ta próba może być bezskuteczna. Wówczas rzekł Jezus: weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch. Możliwe, że ich wspólny wpływ uzyska przewagę tam, gdzie wpływ tego pierwszego był daremny. Jako że nie są stroną sporu, jest bardziej prawdopodobne, że zachowają się neutralnie i u błądzącego ten fakt nada ich radzie większą wagę. Jeśli ich nie usłucha, wtedy i nie wcześniej sprawa ma być wniesiona przed całe ciało wierzących. Niech członkowie zboru, jako przedstawiciele Chrystusa, zjednoczą się w modlitwie i czułym błaganiu, aby sprawca zła mógł zostać uratowany. Duch Święty będzie przemawiał przez swoje sługi, nawołując zbłąkanego do powrotu do Boga. Mówiąc pod natchnieniem, apostoł Paweł rzekł: tak, jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Z drugiego listu do Koryntian. Ten, kto odrzuca ową wspólną propozycję, przerwał więź, która go łączy z Chrystusem, i tym sposobem wyłączył się ze wspólnoty zboru. Odtąd, rzekł Jezus, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Jednak nie powinien być traktowany jako odcięty od miłosierdzia Bożego. Niech nie będzie w pogardzie ani lekceważony przez swoich byłych braci, ale traktowany z czułością i współczuciem, jako jedna z zagubionych owiec, które Chrystus w dalszym ciągu próbuje przyprowadzić do swojej owczarni. Pouczenie Chrystusa dotyczące traktowania błądzących powtarza w bardziej specyficznej postaci naukę daną Izraelowi przez Mojżesza. Nie będziesz nienawidzić twojego brata w twoim sercu. Będziesz gorliwie upominać twojego bliźniego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Z trzeciej księgi Mojżeszowej. To znaczy, że jeśli ktoś zaniedbuje obowiązek, który nakazał Chrystus, aby próbować ratować tych, którzy są w błędzie i grzechu, staje się uczestnikiem owego grzechu. Jesteśmy tak samo odpowiedzialni za zło, które moglibyśmy powstrzymać, jakbyśmy sami byli winni za owe uczynki. Jednak to właśnie sam złoczyńca jest tym, któremu mamy przedstawić przewinienie. Nie mamy robić z tego między nami przedmiotu komentarzy i krytyki. Również i po poinformowaniu o tym zboru nie jesteśmy uprawnieni, aby powtarzać to innym. Wiedza o błędach chrześcijan będzie jedynie powodem zgorszenia dla niewierzącego świata. A przez zajmowanie się tymi rzeczami my sami możemy tylko ponieść szkodę, gdyż to właśnie przez przypatrywanie się doznajemy przemiany. Gdy będziemy próbowali skorygować błędy brata, Duch Chrystusa doprowadzi nas, jak dalece to możliwe, do osłonienia go przed krytyką jego własnych braci, a o ile więcej przed potępieniem niewierzącego świata. My sami błądzimy i potrzebujemy litości oraz przebaczenia Chrystusa. I tak jak pragniemy, aby On postępował z nami, On każe nam postępować z sobą nawzajem. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Działacie jako ambasadorzy nieba i wyniki waszej pracy są na wieczność. Jednak nie mamy dźwigać tej wielkiej odpowiedzialności sami. Wszędzie tam, gdzie Jego Słowo jest przestrzegane ze szczerym sercem, tam przebywa Chrystus. Nie tylko jest On obecny na zgromadzeniach zboru, ale będzie również wszędzie tam, gdzie uczniowie, obojętni jak nieliczni, spotykają się w Jego imieniu. I mówi: jeśli dwaj z was na ziemi zgodzą się co do wszelkiej sprawy, o którą zamierzają poprosić, stanie się im ze strony mojego Ojca, który jest w niebie. Jezus powiada: mojego Ojca, który jest w niebie, przypominając uczniom, że chociaż swym człowieczeństwem jest połączony z nimi, jako uczestnik ich prób i mających dla nich zrozumienie w ich cierpieniach, swą boskością jest połączony z tronem nieskończonego. Wspaniałe zapewnienie. Niebiańskie istoty jednoczą się z ludźmi we współczuciu i pracy dla zbawienia tego, co zginęło. I sprowadzona jest cała moc nieba w celu połączenia się z ludzką zdolnością pociągania dusz do Chrystusa.